Pracuję w Muzeum Narodowym w Warszawie i opiekuję się kolekcją sztuki arabskiej i tureckiej. Więc sztuka, ale w takim wydaniu bardzo klasycznym, w odróżnieniu do tego, co na przykład można podziwiać na tej wspaniałej wystawie. No ja się zajmuję taką bardzo klasyczną sztuką islamu, w której jednym z najważniejszych jakby elementów jest właśnie kaligrafia. Kaligrafia, o której dzisiaj chcę powiedzieć kilka słów. No i jak zawsze w przypadku islamu, trzeba zacząć od Koranu, ponieważ dlaczego kaligrafia jest tak ważnym elementem sztuki islamu? No właśnie dlatego, że istnieje Koran. Koran, święta księga muzułmanów, która według wierzących została zesłana w postaci objawień prorokowi Mahometowi przez anioła Gabriela i potem najpierw to było jakby zesłane ustnie, a po śmierci proroka spisano ten święty tekst. Święty tekst, który jest według muzułmanów, no nie wiem jak to powiedzieć, skrajnie święty w odróżnieniu od na przykład Biblii, która jest mniej święta. Dlaczego? Ponieważ według muzułmanów Koran jest, to będzie bardzo nie po polsku, ale to będzie prawdziwe, dosłownym słowem Boga. W odróżnieniu od Biblii, która jest spisywana na przykład przez autorów natchnionych i tak dalej, tutaj mamy bezpośredni przekaz od Boga. No, przed chwilą powiedziałam, że przez anioła, to jak bezpośredni? No właśnie bezpośredni dlatego, że muzułmański Bóg jest bardzo transcendentny, jest ponadrzeczywisty, jest nie jakby... Człowiek nie jest w stanie go pojąć i w żaden sposób nie można go uczłowieczać. Więc Bóg nie mówi, bo kto mówi, człowiek mówi. Więc mówienie o mówieniu Boga byłoby uczłowieczaniem. Tak samo na przykład dla muzułmanów koncepcja Trójcy Świętej, tego, że Bóg ma syna, też jest nie do pojęcia, ponieważ syna może mieć człowiek. A Bóg to Bóg, Boga nie można uczłowieczać. No więc Koran, najważniejszy święty tekst dla muzułmanów, który został spisany mniej więcej 20 lat po śmierci proroka Muhammada i został spisany w języku, w którym został zesłany na ziemię, czyli w języku arabskim. No i tu jeszcze jedna kwestia dosyć ważna. Koran istnieje jakby powstał w języku arabskim i teoretycznie nie można go tłumaczyć, ponieważ tłumaczenie Koranu jest tłumaczeniem Koranu, a nie Koranem. Obecnie oczywiście wśród wszystkich muzułmanów na świecie jedynie mniej więcej 20% stanowią Arabowie, co swoją drogą jest dosyć interesującą informacją i nasze takie często stereotypowe pojęcie, że Arab, muzułmanin, Arab tak naprawdę jest zupełnie niesłuszne. Największym krajem muzułmańskim na świecie jest Indonezja. Co piąty muzułmanin na świecie to Arab. No ale w kontekście sztuki oznacza to, że jedynie co piąty muzułmanin, te 20% Arabów, jest w stanie czytać w oryginale ten dosyć trudny swoją drogą tekst. Więc oczywiście Koran jest tłumaczony na pewnie większość języków świata, w tym język polski. Tłumaczenie profesora Bielawskiego z 1986 roku, wydane przez PIF. Ale to jest wtedy tłumaczenie Koranu, a nie Koran. Ponieważ Koran jest w języku arabskim. W języku arabskim, który poniekąd, znaczy może nawet nie język, ale i alfabet, jego ewolucja jest głęboko związana właśnie z powstaniem Koranu, z tym, że to ten święty tekst trzeba było spisać i potem jakby trzeba było tak dopracować to pismo, żeby nie było wątpliwości, żeby tam nie było zmian w tym tekście. To jest jeden z najwcześniejszych tekstów koranicznych. To jest swoją drogą dosyć interesująca historia. On został przypadkiem znaleziony w bibliotece w Birmingham. Się zastanawiałam, jak można przypadkiem znaleźć Koran w bibliotece z VII wieku. No, chodziło o to, że to nie jest cały Koran, to jest tam jest kilka kartek na pergaminie, że ten tekst został błędnie wklejony w jakiś inny manuskrypt. I jeden z badaczy, badając ten inny manuskrypt, odkrył, że to w ogóle, że to jest znacznie wcześniejsze i że to jest właśnie jeden z najwcześniejszych zapisów Koranu. Czy ktoś z Państwa zna arabski może? Albo czyta? No nieważne, no ale może ktoś kiedyś widział arabski i tam, sobie, tam jest dużo kropek. Litery są, się różnią kropkami, jedna kropka na dole to B, tam dwie u góry to T i tak dalej. I teraz jak Państwo spojrzą na ten tekst, tu kropek nie ma. Nie ma, ponieważ na początku alfabet arabski był właśnie pozbawiony tych kropek. Co sprawiało, że było bardzo wiele możliwości odczytania tego. Więc potem jakby postanowiono to dopracować tak, żeby, jak mówiłam, nie było żadnych wątpliwości, jak ten tekst czytać. Więc to jest jeden z najwcześniejszych egzemplarzy Koranu. On jest datowany węglem na lata pomiędzy 568 a 645. Więc tak naprawdę 568 to jest na długo przed, znaczy nie, no dwa lata przed narodzinami proroka, więc to też jest dosyć kontrowersyjna sprawa. No dobrze, ale jak mówię, kwestia wiary, to nie będziemy rozwijać się, sztuka, kaligrafia. Więc to jest jeden z najwcześniejszych egzemplarzy Koranu zapisany duktem Hidżazi, ponieważ już od początku były różne typy jakby zapisu alfabetem arabskim. I te właśnie jakby style pisma nazywamy duktami. Więc to jest dukt Hidżazi, który powstał właśnie od nazwy Hidżaz, czyli to jest teren no, współczesnej zachodniej Arabii Saudyjskiej, no gdzie... O, impreza. Nie, spoko. gdzie właśnie powstał islam i powstał ten dukt. Ale najsłynniejsze, te najwcześniejsze Korany wyglądały tak. To jest Koran Amadżura, tak się nazywa, z mniej więcej, chyba z tego co pamiętam, 8-9 wiek i to jest dukt Kufi. Dukt Kufi, który jest jeszcze gorszy do przeczytania. Tu są jakieś kropki, takie czerwone kropki, nie wiem czy to Państwo widzą, tak widzą Państwo, które nijak się mają do tych współczesnych kropek, które są jakby łatwo odczytywalne dla tych, co znają arabski albo perski albo urdu albo cokolwiek zapisanego tym alfabetem. No to są kropki, to jest jakby pewien etap w rozwoju tego alfabetu, więc do tego w pełni odczytywalnego dzisiaj jeszcze nie doszliśmy. No więc to jest Koran oczywiście nadal pisany na pergaminie, chociaż to się powoli szybko zmieni. W X wieku pojawiają się pierwsze Korany pisane na papierze, mimo że papier do świata islamu dochodzi już w wieku VIII, ale początkowo uznawano, że Koran, no to jeszcze trzeba, że tak powiem, zapisywać na bardziej konserwatywnym, że tak powiem, materiale, którym był pergamin. Więc VIII wiek pojawia się papier, ale Korany na papierze dopiero X. No ale jeszcze wróćmy do tego, dlaczego tak ważna była kaligrafia. No jak mówiłam, po pierwsze Koran trzeba w jak najpiękniejszy sposób oddać jakby tekst, ten najważniejszy tekst na świecie, którym dla muzułmanów jest Koran. Druga kwestia, anikonizm. Może Państwo słyszeli o tym, że w sztuce islamu nie ma przedstawień ludzi i zwierząt. I to nie jest prawda. I to nie jest prawda, ponieważ to jest częściowo prawda. Dotyczy jedynie sztuki religijnej. Czyli w meczetach, w mauzoleach, na Koranach nie będzie przedstawień ludzi i zwierząt, ale nie wiem, w manuskryptach, nie wiem, z poezją albo w pałacach no, albo w domach i tak dalej, przedstawienie ludzi i zwierząt mogą być i były. Stąd na przykład słynne perskie miniatury na przykład, które się roją od różnych postaci. Więc ten anikonizm dotyczy jedynie sztuki religijnej. Ale właśnie ten zakaz przedstawiania ludzi i zwierząt na przykład w sztuce religijnej, czyli na przykład w Koranie, sprawił, że rozwinęły się właśnie dwie inne dziedziny sztuki. Kaligrafia i ornamentyka. No już sama... Dlaczego ten zakaz? To jest sprawa skomplikowana, ponieważ... W Koranie jednoznacznego zakazu nie ma. Jest zakaz bałwochwalstwa, czyli chwalenia bożków. I niektórzy uważają, że od tego się jakby rozwinął ten zakaz przedstawienia ludzi i zwierząt, żeby nie oddawać im czci. Z drugiej strony są takie hadisy, czyli te opowieści o życiu proroka, w którym jest napisane, że na przykład anioły nie wejdą do domu, w której będą obrazki, czyli właśnie z jakimiś ludźmi albo zwierzętami, albo psy. Swoją drogą, ciekawa sprawa, ale nie o psach dzisiaj o obrazkach. No i właśnie tak naprawdę te początki są dosyć trudne do ustalenia, skąd się wziął ten zakaz, ale potem, że tak powiem, wszyscy uznali, że tak trzeba robić, taka tradycja i że tak powiem kontynuowane to jest po dziś dzień, gdzie oczywiście w żadnych meczetach przedstawień ludzi i zwierząt nie znajdziemy, ale co ciekawe na przykład we współczesnej sztuce tworzonej na terenie, no nie wiem, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i tak dalej, na przykład najczęściej na przykład zakupywane jakieś obrazy i tak dalej, to są pejzaże, albo no właśnie kaligrafia i takie dziedziny malarstwa, jak na przykład nie wiem, portrety są bardzo mało popularne, ale to też się oczywiście powoli zmienia. Zawsze jest współczesny problem zdjęć. No i niektórzy mówią, że no to nie powinno się robić zdjęć ludzi. No. To oczywiście się zupełnie nie przyjęło. Tutaj jacyś skrajni uczeni muzułmańscy właśnie próbowali zakazać na przykład młodzieży robić sobie selfie i wrzucać na Instagrama. No nie wyszło zasadniczo. No ale wracając do zamierzchłych czasów. Mamy tutaj dukt Kufi, bardzo wczesny Koran, no i X wiek i mamy zasadniczą zmianę. Był sobie taki mężczyzna, który nazywał się Ibn Mukla, był wezyrem i słynnym kaligrafem. Kaligrafem, który stworzył zasady 6 duktów, czyli 6 stylów pisarskich. Oparł je na proporcjach liter. Proporcjach liter, które natomiast oparł na takich kropkach. Kropkach, no to nie jest do końca dobre słowo, ponieważ jak Państwo tu spojrzą, bo to są te kropki, to są takie rąby tak naprawdę. Ponieważ to są kropki robione tym, czym pisano, czyli trzciną. Jak się zaostrzy trzcinę i zrobi nią kropkę, to ta kropka nie będzie okrągła, tylko właśnie będzie w takim kształcie. I to jest na przykład literka alif, czyli A. I Ibn Mukla stworzył proporcje liter w oparciu o alif, czyli na przykład alif ma tu, nie pamiętam, chyba 9 kropek, że tak powiem, wysokości. No i w porównaniu do tam alifa, tam nie wiem, ba musi mieć 3 kropki wysokości, a tam dży jakoś tam inaczej i tak dalej, i tak dalej. No więc na podstawie właśnie tej symetrii i proporcji opartych na tych kropkach robionych trzciną, Ibn Mukla stworzył 6, no tu jest akurat więcej, ale to nie wszystkie, to pokażę, które on stworzył, to akurat nie ma znaczenia. To są różne dukty, to jest ten sam tekst. To jest tak zwana basmala, czyli Bismillahirrahmanirrahim, w imię Boga Miłosiernego, Litościwego, tekst, od którego rozpoczyna się większość sur w Koranie, czyli większość rozdziałów. No i no jakby różnice są zauważalne na pierwszy rzut oka. Więc mamy kufi tutaj w trzech odsłonach, czyli ten taki jeden z najstarszych duktów, taki gruby, grube litery, czasami mocno geometryczne, jak na przykład to. Mamy tam dukt Maghribi, popularny na zachodzie, no to akurat nie ma znaczenia. Kufi znowu, Muhakkak, kolejny dukt, Thulth, Tawqi, Naschi i Talik. To, co najważniejsze, to to, że od tego czasu, właśnie od X wieku, te Korany są znacznie czytelniejsze. Te wczesne Korany, które pokazywałam Państwu, no oczywiście to się da przeczytać, ale też głównie dlatego, że wszyscy znają ten tekst. Łatwiej jest czytać tekst, który się tekst zna, nawet jeżeli nie wiemy, co tam jest dokładnie napisane, no to jakby można się czasami domyśleć. No ale od X wieku, kiedy te Korany powstają właśnie w sześciu nowych duktach, one są znacznie bardziej popularne. Do tego dochodzi papier. Papier, który jest znacznie tańszy niż pergamin i sprawia to, że rozwój kaligrafii i rozwój właśnie pisania, no, głównie Koranu, jakby kwitnie. Szczyt rozwoju, szczyt rozwoju pod względem wielkości Koranów, to jest wiek XIV i XV, Timurydzi. To jest na przykład Koran timurycki. Koran timurycki, który ma jakby wysokość prawie 2 metrów. Jak to Państwo widzą, to są właśnie naukowcy, którzy sobie czytają ten Koran. No to oczywiście tu nie chodziło o to, żeby sobie wziąć taki Koran, sobie czytać do snu. Tu chodzi o jakby pokazanie, no to Timur, nie wiem, czy Państwo znają tę postać, Tamerlan, jeden z wielkich zdobywców świata, który no ogólnie chyba kompensował pewne rzeczy, no bo wszystko, co robił, było po prostu ogromne. No i więc ogromne budowle i ogromne Korany. No więc właśnie to jest ogromny timurycki Koran. Ale kaligrafia to nie tylko Korany. Kaligrafia to także kaligrafia, która znajduje się na architekturze. Na architekturze to jest akurat, znowu timurycki, meczet w Samarkandzie. Dzisiejszy Uzbekistan, gdzie kaligrafia, takie pasy inskrypcyjne, na przykład znajduje się tu albo tu, to też są napisy wbrew pozorom, choć to akurat mało są widoczne. Kaligrafia, która zdobi meczety, no ponieważ nie ma obrazków, nie ma ludzi i zwierząt, więc jak mówiłam, zostaje nam kaligrafia i ornamentyka. Więc z jednej strony mamy właśnie pasy inskrypcyjne, z drugiej strony mamy ornamenty arabeski. No samo słowo arabeska pochodzi od słowa arabskie, co pokazuje nam tutaj pochodzenie tego konkretnego ornamentu. Tak więc inskrypcje na budowlach, które to są oczywiście, jeżeli chodzi o budowle takie jak meczy, to są oczywiście inskrypcje koraniczne, no bo cóż innego tu może być. Jeszcze jeden meczet, to jest akurat meczet w Jaździe w Iranie. I nie wiem, czy tu Państwo widzą kaligrafię. Nie wiem, czy Państwo pamiętają te wszystkie dukty i tam na dole był taki dukt Kufi, który wygląda właśnie tak, ponieważ tu to jest kaligrafia. To jest 99 pięknych imion Boga. W islamie, jak mówiłam, Bóg jest transcendentny i nie można go w żaden sposób uczłowieczać, ale jest 99 pięknych imion albo cech Boga, którymi można go określać. No to są takie jak tam piękny, mądry, wielki, wszechmogący, bla, 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 bla. 99. No i one są tutaj napisane, wbrew pozorom. Nawet Państwu tutaj pokażę na kolejnym slajdzie, jak to wygląda. To jest to 99 imion Boga. No jak się jakby mocno człowiek zna arabski i mocno się nagimnastykuje, to jest do przeczytania. Tutaj jest napisane walhamdulillahi, czyli chwała Bogu. I tu mamy Państwo to napisane po arabsku, a tu właśnie w dukcie Kufi. To, jest cały, to są właśnie te dekoracje z tamtego konkretnego meczetu. Żeby pokazać, że tu rzeczywiście to jest napisane. Nabi Muhammad, czyli prorok Muhammad. I tu, w bardzo taki trudny i nieoczywisty sposób, no ale tu nie chodzi o, tu chodzi o formę w dużym stopniu. Treść jest jakby wszystkim znana, wszystkim modlącym się w tym meczecie. Więc chodzi o formę. No właśnie, więc jeżeli chodzi o rozwój kaligrafii w świecie muzułmańskim, tutaj dużo do powiedzenia mieli także Turcy osmańscy. Turcy osmańscy, którzy stworzyli kolejny dukt pisania i też znowu jeden z najtrudniejszych do przeczytania, tak zwany Divani, i to jest to. No właśnie, nie, to ja na przykład tego zupełnie nie jestem w stanie przeczytać. Szczególnie, że to jest chyba po osmańsku, więc to w ogóle jakby nie znam. No ale teoretycznie jakby literek nawet byłoby mi ciężko tutaj się dopatrzeć. Jeżeli się pójdzie do AGAD-u, czyli do Archiwum Głównego Akt Dawnych, można zerknąć na takie pakty na przykład pomiędzy królem polskim i sułtanem osmańskim i one wyglądają właśnie tak. No, są oczywiście naukowcy w Polsce, którzy są w stanie to czytać. Bardzo mi to imponuje, muszę przyznać. Ale tu jest jeszcze jedna rzecz. To znowu jest kaligrafia. Kaligrafia, która ma pewne no, bardzo ważne zastosowanie. To jest tak zwana tugra. Tugra, czyli... No niektórzy na to mówią monogram, ale to trochę jest niesłuszne, ponieważ określenie monogram jakby odnosi się do jakby dwóch liter albo jednej litery. Na przykład jeżeli mamy monogram jakiegoś króla, to tam jest, nie wiem, mój monogram to by pewnie było MP, Magda Pinker, MP. No więc to nie do końca jest monogram, ponieważ tugra to jest podpis sułtana. Każdy sułtan osmański miał swoją tugrę. One się od siebie różnią. Tu jest właśnie tugra sułtana Mahmuda bin Abdul Hamid, tak się nazywał. Mahmud bin Han bin Abdul Hamid. Muzaffer Daiman to jest akurat taki przydomek, tam zawsze zwycięski. Więc on się nazywa tak, Mahmud Han bin Abdul Hamid. I teraz na kolorami mają państwo zaznaczone, jakby gdzie to jest napisane. Więc każdy kolor odnosi się do danego jakby fragmentu jego imienia. Więc te tugry wyglądają wszystkie bardzo podobnie, no bo ten kształt jest zachowany, ale każdy sułtan ma swoją oddzielną tugrę, która stanowi jego oficjalny podpis. Więc teraz jeszcze raz tutaj wracamy. Więc to, ja właśnie nie pamiętam, który to jest, 1573. No to sądzę, że to może być Sulejman. Wspaniały. Ale nie jestem pewna. Wydaje mi się, że to może być tugra Sulejmana Wspaniałego, ale no, przeczytać tego no, jakby nie idzie. No, jakbym się długo siedziała, to pewnie przeczytała, no, ale nie jest to prosta sprawa. Dobrze, ale kaligrafia arabska, oprócz tych takich klasycznych zastosowań, daje także pewne pole do ekspresji, nawet duże pole do ekspresji artystycznej. Co widać na przykład na tych przedstawieniach? To są jakby obrazki stworzone z liter, z napisów, z konkretnych napisów. Znaczy to oczywiście to nie jest bardzo zbytnio łatwe do przeczytania, no bo, że tak powiem, tutaj forma już przerosła treść, ale takie właśnie przedstawienia jakby różnych rzeczy, no bo tutaj jest wiele możliwości, nawet portrety właśnie za pomocą kaligrafii można znaleźć, szczególnie, że obecnie w internecie jakby sporo jest nawet takich stron, które są kolekcjami różnego typu obrazów właśnie stworzonych na podstawie kaligrafii. Kaligrafia jest też stosowana przez różnych współczesnych artystów, na przykład graficiarzy. To jest graffiti z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które właśnie oparte jest na kaligrafii, na napisie. No ale jak już Państwo widzieli, no tutaj w tym momencie forma jest w dużym stopniu ważniejsza niż treść. I właśnie na tego typu kaligrafie są nadal bardzo popularne w świecie islamu. No na przykład, ono tutaj nawet można przeczytać. Nur ala nur, czyli światło nad światłem, na świetle. Światło na świetle, tak dosłownie. Można by to było przetłumaczyć. I znowu, nie mamy postaci, mamy litery. Mamy kaligrafię, która, jak mówiłam, jest jedną z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszym elementem sztuki islamu i to właśnie nie tylko w takich oczywistych miejscach, jak na przykład Korany, ale także w architekturze, a także we współczesnej sztuce. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Chyba dużo czasu nie mamy.
Pytanie, ja mogę podejść z mikrofonem. No to dziękuję bardzo.
To ja bardzo dziękuję.